Na zachodzie nie chodzi o kierunek naszych, raczej chodzi o grupę państw, tak? Ale na zachodzie w tych czasami, jak się pójdzie do kościoła, to się rodzi pytanie, czy to jeszcze kościół, czy to już może cyrk? No bo pojawiają się różne elementy, które są wprowadzane do porządku nabożeństwa, czy do tak zwanej liturgii. I się człowiek zastanawia, no właśnie, czy to jest właściwe, czy nie. Czy tak powinno być, czy nie. Co jest dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne. Co można, czego nie można. I generalnie tendencja jest taka, z czym zawsze problem, nasz Kościół ma problem, że pojawiają się złe rzeczy, że trendy są niewłaściwe. I w związku z tym trzeba, no Kościół musi się stale reformować. To jest właśnie jedna z zasad reformacji, że Kościół musi się stale reformować, ponieważ my jako wierzący, jako grzesznicy usprawiedliwieni mamy tendencję do tego, żeby zbaczać z prostej drogi, z właściwej drogi i wprowadzać do chrześcijaństwa elementy, które są mu obce. I oczywiście no, nie zawsze da się wszystko tak pokategoryzować, poukładać, żeby to był porządek, ale generalnie jest tendencja w tych chrześcijaństwie zachodnim, że te nabożeństwa idą w kierunku show. I pamiętam paręnaście lat temu było wspólne nabożeństwo zborów, nie powiem jakich, i został zaproszony zespół chrześcijański, który miał poprowadzić śpiewanie, i dla niektórych no, wielkim zaskoczeniem było to, że był dym, że były światła kolorowe, no jak niemalże na dyskotece, i to wielu ludzi zniechęciło. No ale ten, więc to jakby trzeba zobaczyć, co można, czego nie można. I dzisiaj jest trochę taka historia ze Starego Testamentu, która nam trochę może pomoże zobaczyć, jak powinniśmy podchodzić do oddawania Bogu czci w sposób, który no, podoba się Jemu. Tak? Więc przeczytajmy fragment z drugiej Księgi Królewskiej, z 22 rozdziału, i przeczytajmy cały rozdział. Druga Księga Królewska, 22 rozdział. Księgi królewskie są po księgach Samuela, a księgi Samuela są po księdze Rut, a ta jest po księdze sędziów. No, tak, druga księga królewska, 22 rozdział. Jozjasz miał 8 lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 31 lat. Jego matka miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył we wszystkim drogą swego praojca Dawida i nie zbaczał ani w prawo, ani w lewo. W 18 roku swego panowania król Jozjasz wysłał pisarza Szafana, syna Asaliasza, wnuka Meszulama, do świątyni Pana z takim poleceniem. Udaj się do arcykapłana Hilkiasza. Niech przygotuje srebro przyniesione do świątyni Pana, które trzymający wartem przy jej progu zebrali od ludu. Niech je powierzy ludziom odpowiedzialnym za roboty w świątyni Pana, a ci niech je przekażą wykonującym w niej konieczne naprawy. To jest cieślom, budowniczym, murarzom, a także na zakup drewna i ciosanego kamienia na naprawy świątyni. Pracują oni uczciwie, można ich więc nie rozliczać z przekazanego im srebra. Podczas spotkania arcykapłan Hilkiasz oznajmi pisarzowi Szafanowi: znalazłem w świątyni Pana zwój prawa. Hilkiasz przekazał ten zwój Szafanowi, który go przeczytał. Następnie pisarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę z wykonania poleceń. Twoi słudzy, powiedział, przetopili srebro znajdujące się w świątyni i przekazali je ludziom odpowiedzialnym za roboty w świątyni Pana. Zaraz jednak pisarz Szafan doniósł: Otrzymałem też od kapłana Hilkiasza pewien zwój. I Szafan odczytał go przed królem. Gdy król usłyszał słowa zwoju prawa, rozdarł swoje szaty. Wydał też kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, pisarzowi Szafanowi oraz swojemu słudze Asajaszowi takie polecenie. Idźcie, dowiedzcie się, jaka jest wola Pana dla mnie, dla ludu i dla całej Judy w związku z treścią tego odnalezionego zwoju. Wielki musi być bowiem gniew Pana, który zapłonął na nas, dlatego że nasi ojcowie nie byli posłuszni słowom tego zwoju i nie postępowali zgodnie z tym, co jest w nim napisane. Kapłan Hilkiasz, Achikam, Akbor, Szafan i Asajasz udali się więc do prorokini Huldy. Była ona żoną Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, człowieka odpowiedzialnego za szatnię. Mieszkała ona w Jerozolimie, w drugiej dzielnicy. Gdy przedstawili jej, o co chodzi, oznajmiła: tak mówi Pan, Bóg Izraela, powiedzcie człowiekowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców zgodnie ze słowami zwoju, który przeczytał król Judy. Uczynię to dlatego, że mnie opuścili, a spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi dziełami swoich rąk. Dlatego właśnie zapłonął mój gniew na to miejsce i nie zgaśnie. A królowi Judy, który was posyła, aby poznać wolę Pana, powiedzcie: tak mówi Pan, Bóg Izraela, jeśli chodzi o słowa, które usłyszałeś. O, chyba 18. Nie, dobrze jest. Ponieważ tak się tym przejąłeś i okazałeś skruchem przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się pustkowiem i przekleństwem, i ponieważ rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, to wezmę to pod uwagę, oświadcza Pan. Gdy będę przyłączał Cię do Twoich ojców, zostaniesz w pokoju złożony w swoim grobie i nie zobaczysz całego nieszczęścia, które ja sprowadzę na to miejsce. Takie też słowo słudzy zanieśli królowi. Więc pierwsza rzecz to sytuacja religijna Judy, żebyśmy mieli dobre wyobrażenie tego, co tam się dzieje, i będę korzystał z innych fragmentów, których nie przeczytaliśmy. Więc król Jozjasz odziedziczył po swoich poprzednikach, po swoim ojcu i po swoich dziadkach, tak zwane bogactwo kultowe, religijne. Z 23 rozdziału dowiadujemy się, że oprócz kultu Jahwe, czyli Boga, który wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie, mieszkańcy Judy czcili Baala, czcili Aszerę oraz zastępy niebieskie. Te bóstwa miały swoich kapłanów, którzy spalali im kadzidło. Dowiadujemy się, że kadzidło było spalane słońcu, księżycowi, gwiazdom oraz zastępowi niebieskiemu. Czczono duchy polne, czczono Molocha, któremu jako ofiarę spalano małe dzieci. Bóg Słońca też miał swoje miejsce w tym panteonie różnych bóstw. Oprócz Baala i Aszery, Juda była zaangażowana w czczenie bóstw pochodzących od obcych ludów. Czczono Kamosza, bóstwo Moabitów, oraz Milkoma, bóstwo Ammonitów. Dowiadujemy się też, że wśród Judejczyków byli ludzie zajmujący się wróżbiarstwem i czarami. I z tego też rozdziału dowiadujemy się, że w świątyni, która była zbudowana dla imienia Pana, Boga Izraela, z tego 23, tej świątyni, którą wybudował przodek Jozjasza, król Salomon, zaczęły pojawiać się różne dodatki. Poprzednicy Jozjasza na przykład wprowadzili do tej świątyni Aszerę, jej posąg, któremu oddawano cześć. U wejścia do świątyni Pana postawiono konie na cześć Boga Słońca. Pobudowano różne ołtarze w obrębie świątyni, które były ołtarzami przeznaczonymi dla innych bogów niż Bóg Jahwe, Bóg Izraela. A ponieważ poprzednicy Jozjasza, no część z nich czciła innych bogów, obcych bogów, to w związku z tym kult Jahwe, no, stracił na znaczeniu. Nie było to aż tak istotne w życiu narodu, dlatego nie dziwi fakt, że ten zwój prawa zaginął. Czym jest ten zwój prawa? No inaczej Tora. Być może cała, być może jakaś część tej Tory, ale w każdym razie zwój prawa powiązany jest z Torą, czyli pięć pierwszych ksiąg Biblii, pięć ksiąg mojżeszowych, gdzie jest spisane prawo, przykazania, jakie Bóg Izraela nadał Izraelowi jako całości, w związku z tym też i Judejczykom. I prawo to dotyczyło życia narodu izraelskiego jako narodu wybranego, narodu, który należy do Jahwe. Możemy pomyśleć o naszym kraju. Nasz kraj ma konstytucję i ona jest taką podstawą naszego systemu politycznego. To, jak funkcjonuje nasze państwo, jest bardzo ważnym dla nas dokumentem. Ona reguluje właśnie wiele kwestii naszego życia i na jej bazie jest stworzone prawo szczegółowe. Podobnie jest ze zwojem prawa, ze zwojem zakonu, można też powiedzieć. Znaczy, w pewnym sensie jest to podstawa życia narodu izraelskiego jako narodu wybranego. Jest tam 10 przykazań, które były podstawą tych wszystkich kolejnych przykazań, które Bóg dał Izraelitom. Są tam przepisy regulujące codzienne życie Żydów. Są tam przepisy regulujące kult, sprawowanie kultu, ale też tam są wspomniane przekleństwa i błogosławieństwa związane z posłuszeństwem lub nieposłuszeństwem Bogu. Więc wszystko, jest tam wszystko, co jest potrzebne, aby po prostu Żydzi mogli funkcjonować jako naród wybrany, aby mogli czcić Boga w ziemi, którą Bóg im dał, za pośrednictwem kapłanów, których Bóg im ustanowił, w świątyni, którą Bóg dał im do zbudowania. Więc jeśli tak ważny dokument, jakim jest zwój prawa, zaginął, no to znaczyło, że oddawanie czci Bogu Jahwe, przestało mieć być dla Judejczyków czymś ważnym. Ten zwój przestał być punktem odniesienia dla Judejczyków, został gdzieś położony na półkę i w końcu zapomniano o nim. I oczywiście ta świątynia, którą Salomon wybudował, dalej tam była, dalej sprawowano kult Pana, ale raczej to już było oparte na pewnej tradycji, która była przekazywana z ust do ust. A ponieważ w tej świątyni zaczęto umieszczać jakieś nowe elementy, obce elementy pochodzące z religii pogańskich, to znaczy, że zaczęło się to wszystko mieszać. Nie wnikali, nie weryfikowali. Tak? Nie było, gdzieś tam ten zwój prawa odłożyli i pozwolili, żeby się rzeczy działy. A kiedy spojrzymy na przykład na pierwsze przykazanie dekalogu, które mówi, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie, i spojrzymy na sytuację Judy w momencie, kiedy Jozjasz został królem, to zobaczymy przede wszystkim nie bogactwo religijne, nie ten pluralizm religijny, ale po prostu skalę odejścia od Boga, ogrom odstępstwa od właściwego oddawania czci Bogu. I w takiej atmosferze, czy w takim klimacie, w takim kontekście pojawia się na scenie król Jozjasz. I wydawałoby się, że mamy następujący scenariusz tej historii, czy wydarzeń, jakie miały miejsce, zostaje odnaleziony zwój prawa. Jest odczytany królowi. Król widzi ogrom odstępstwa, król reformuje kraj poprzez usunięcie bożków i powrót do oddawania Bogu czci zgodnie ze zwojem prawa. Tyle, że tak nie było. Ta historia została trochę zmieniona, ponieważ jeżeli spojrzymy do Księgi Kronik, to zobaczymy te same rzeczy, ale chronologia jest troszeczkę inna. Te rzeczy oczywiście się wydarzyły, ale nie w takiej kolejności, jak tutaj widzimy w tym 22 rozdziale Księgi Królewskiej. 34 i 35 rozdział Księgi Kronik właśnie opisuje nam te wydarzenia i tam czytamy, że w 8 roku swojego panowania Jozjasz zaczął szukać Boga, a w 12 roku swojego panowania zaczął oczyszczać Judę z pogańskich elementów. Natomiast zwój został odnaleziony w 18 roku jego panowania, więc religijna reforma Jozjasza już trwała 6 lat. Już on oczyszczał Judę i Jerozolimę z tych różnych naleciałości. Więc jeżeli, kiedy jest mowa o naprawie świątyni, na którą zbierano pieniądze, to prawdopodobnie chodzi o to, że te wszystkie bóstwa, które zostały wcześniej wprowadzone do tej świątyni, zostały usunięte. Te wszystkie zmiany wprowadzone, żeby umożliwić czczenie innych bogów, zostały usunięte i w związku z tym trzeba było tę świątynię naprawić. Oczywiście do tego dochodzi normalne zużycie, tak? Ale więc generalnie, jeżeli jest mowa o naprawie, to znaczy, że już usunięto ołtarze, usunięto te inne rzeczy i świątynia jest przywracana do poprzedniego stanu z czasów Salomona. Więc ta reforma religijna została zaczęta właśnie w tym 12 roku panowania, znaczy Jozjasza. Więc już pewne rzeczy się dokonały, tak? Ale ta reforma prawdopodobnie zyskała na intensywności właśnie kiedy Jozjasz zapoznał się ze zwojem prawa. I tutaj dochodzimy do tej kwestii drugiej, znalezienie zwoju prawa. I tutaj widzimy, że kiedy ten zwój znaleziono to i odczytano, to pojawia się pewien dramatyzm. Król usłyszał to, co jest tam zapisane i co się wydarzyło. No rozdarł swoje szaty. O co chodzi z tym rozdarciem? No rozdarcie ubrania było bardzo emocjonalną reakcją. Kiedy Jakub usłyszał wiadomość, że jego ukochany syn Józef, najmłodszy wtedy, został zabity przez dzikiego zwierza, no taką wersję usłyszał od swoich synów, to co zrobił? No rozdarł swoje szaty i włożył wór na biodra i długo opłakiwał swojego syna. Kiedy do Dawida dotarła wieść, że król Saul zginął, Dawid oraz wszyscy mężowie, którzy z nim byli, rozdarli swoje szaty i zaśpiewali pieśń żałobną i płakali. Więc rozdarcie szaty to zewnętrzne wyrażenie tego, co człowiek odczuwa wewnątrz. Rozdarcie szaty ma pokazywać, że nasze serce jest rozdarte. Rozdarte przez ogromny ból, ogromny smutek. Rozdarcie szat ma pokazywać, co czujemy w środku. I taki właśnie ból i smutek czuł Jozjasz, kiedy usłyszał słowa Księgi Zakonu, czy też zwoju zakonu. W 19 wersecie tego 22 rozdziału mamy pełniejszy opis reakcji Jozjasza na treść księgi. Ponieważ tak się tym przejąłeś i okazałeś skruchem przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się pustkowiem i przekleństwem, i ponieważ rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, to wezmę to pod uwagę, oświadcza Pan. Więc treść tego zwoju, to co usłyszał Jozjasz, no poruszyła go. Poruszyła jego serce i to w taki sposób, że było to widoczne na zewnątrz. On musiał to wyrazić na zewnątrz. Jozjasz całym sobą reaguje na treść zwoju prawa. Przejął się tym, albo też inaczej, okazał skruchę przed Panem. Rozdarł swoje szaty i zapłakał, więc wyraża swój ogromny smutek, ale i przerażenie. Czasami, kiedy dociera do nas jakaś smutna wiadomość, jakaś tragiczna wiadomość, to się dzieje z naszymi kolanami. Miękną, tak? Miękną, są jak z gumy. Więc Jozjasz, można powiedzieć, czuł się podobnie. Przejął się dosłownie, można powiedzieć, że jego serce zmiękło. Przeraził się tym, co usłyszał. I co usłyszał, no werset 13 mówi, no wielki musi być gniew Pana, który zapłonął na nas, dlatego że nasi ojcowie nie byli posłuszni słowom tego zwoju i nie postępowali zgodnie z tym, co jest w nim napisane. Więc Jozjasz zrozumiał, że Bóg jest rozgniewany na Judę z powodu ich odstępstwa. Zrozumiał, że to dla nich się dobrze nie skończy. do tego momentu żył w pewnej nieświadomości. No nie znał, widać, tego fragmentu, tej części zakonu Pana, czy prawa mojżeszowego. Mógł znać jakieś ważniejsze kwestie typu 10 przykazań, czyli dekalog, ale widać, że nie znał całości Tory. Więc być może wydawało mu się, że po prostu wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko oczyści Judę, Jerozolimę z tych bałwanów, z tych pogańskich bożków. Ale kiedy poznał treść Tory, jego serce po prostu zmiękło. Zrozumiał, że gniew Pana na nich jest ogromny z powodu ich ogromnego nieposłuszeństwa. A musimy wiedzieć, że Jozjasz doskonale się orientował, jak bardzo Juda odeszła od Boga. On wiedział, właśnie w 34 czy 23 rozdziale mamy wymienione te różne bóstwa, które się pojawiły i gdzie Jozjasz usuwał te wszystkie tych kapłanów, czy kazał spalać kości, żeby znieważyć te miejsca kultu różne. Więc on był bardzo zaangażowany i doskonale zdawał sobie sprawę, jak bardzo to pogaństwo tam weszło, jak bardzo odeszli od Boga. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to w tej reformie, żeby usunąć bałwany czy też bożki, ponieważ Bóg wymaga czegoś więcej. Bóg wymaga posłuszeństwa, więc nie tylko Bóg się zajmuje tym, co jest z zewnątrz, ale też i tym, co jest wewnątrz. Więc Bóg wymaga posłuszeństwa względem wszystkich nakazów i ustaw, które dał Żydom przez Mojżesza. Samo usunięcie bałwanów, choć godne pochwały, to nie zmieniało wiele, ponieważ lud dalej postępował tak, jak postępował, nie przestrzegając ustaw Pana. Nie obchodzono Paschy. A wiemy, że Pascha, Bóg wyprowadzając Izraelitów z Egiptu, tak, ustanowił Paschę, żeby była obchodzona po wszystkie wieki, jako ustanowienie wieczne. A oni tego od jakiegoś czasu już nie robili. Pascha raz w roku powinna być obchodzona w określonym czasie. Nie robili tego. Więc z jednej strony mamy odejście od Boga poprzez bałwochwalstwo, czyli czczenie bożków, a z drugiej strony mamy odejście od Boga poprzez to, że Jego nakazy nie były zachowywane. I kiedy odczytany został zwój prawa Jozjasz zrozumiał ogrom odstępstwa Judy wobec Boga i że Bóg bardzo jest rozgniewany na nich, przeraził się i rozdarł swoje szaty i wyraził swoje przerażenie, smutek tym, co usłyszał. Żeby to jeszcze jakby tą atmosferę podkręcić, tak, żeby zrozumieć, dlaczego taka reakcja Jozjasza, dlaczego taka emocjonalna, że te szaty rozrywa, to musimy sobie przypomnieć historię połączonego królestwa. Ponieważ Jozjasz już panuje tylko nad częścią królestwa izraelskiego. Po śmierci Salomona, pradziadka Jozjasza, królestwo izraelskie rozpadło się na dwie części. Tak zwane królestwo północne, Efraima, i na królestwo południowe, czyli Judę. I królestwo północne bardzo szybko, ale to odeszło od Boga, wprowadziło alternatywny kult Jahwe, wprowadziło świątynię i tak dalej, więc zorganizowali się i odeszli od Boga. I sytuacja religijna tego królestwa była taka sama jak Judy w chwili obecnej, albo nawet jeszcze gorsza. I Bóg bardzo rozgniewał się na to królestwo północne i wydał ich w ręce Asyryjczyków. Żydzi z królestwa północnego trafili do niewoli w Asyrii, a ich królestwo północne przestało istnieć. Był to rok 724 przed Chrystusem, a wydarzenia związane z Jozjaszem mają miejsce prawie 100 lat później, ponieważ dzieją się mniej więcej w 621 roku przed Chrystusem. Więc Jozjasz, znając tę historię, zrozumiał, że wszystkie kary, jakie księga, czy ten zwój prawa zapowiadał w przypadku nieposłuszeństwa, skoro one przyszły na Królestwo Północne, to Juda nie ujdzie, nie uniknie konsekwencji swojego nieposłuszeństwa. Podobna rzecz stanie się z jego królestwem. Więc Jozjasz, trzecia rzecz, jest źle, jest bardzo źle. Więc Jozjasz zdaje sobie sprawę z tego, że jest źle w jego królestwie. Skala odejścia od Boga jest ogromna i Bóg na pewno się gniewa. Ale pytanie, jak bardzo jest źle? Tak? Jak daleko jesteśmy od katastrofy? Od tego, co Bóg zapowiedział w swoich prawa, że odbierze ziemię i wyda ich do niewoli. Ale to jak z człowiekiem, który przyszedł do lekarza, wiedział, że coś jest z nim nie tak. Że coś naprawdę go boli, mocno boli, ale nie zdawał sobie sprawy, jak źle jest, dopóki lekarz mu nie powiedział swojej diagnozy. Choroba jest poważna, stan jest zaawansowany i wtedy pojawia się to pytanie, doktorze, ile czasu mi zostało? Podobnie Jozjasz, widząc, że jest źle, że Bóg jest bardzo rozgniewany na Judę, posyła swoich ludzi do prorokini Huldy, aby zapytać się Pana, jaka jest jego wyrocznia, co Pan mówi o tej całej sytuacji. I co Pan mówi? Więc Jozjasz chce wiedzieć, jak bardzo Bóg się gniewa, jak zaawansowana jest ta choroba. I Bóg przez prorokinię potwierdził wszystkie słowa zakonu, zwoju prawa. Bóg potwierdził, że oddawanie Bogu czci musi być zgodne z Jego słowem. Bóg potwierdził też, że to, co jest zapisane w zwoju prawa, stanie się. To przyjdzie, to nadejdzie. Juda otrzyma karę za swoje nieposłuszeństwo, za swoje odstępstwo, ale w związku z tym, że Jozjasz ukorzył się przed Panem, to nie stanie się to za jego życia. Bóg uhonorował Jozjasza w ten sposób, więc kara jest nieodwołalna. Bóg będzie sądził Judę, Bóg pozbawi ich ziemi. Ale to nastąpi po tym, jak Jozjasz umrze. Więc spróbujmy jakieś wnioski wyciągnąć z tej historii. Po pierwsze widzimy, że znalezienie zwoju prawa i odczytanie go królowi spowodowało jego ukorzenie przed Bogiem. On już wcześniej szukał Boga, ale to jakby pomogło mu jeszcze bardziej uniżyć się przed Bogiem. Jozjasz zrozumiał, że odstępstwo od Boga nie polega tylko na czczeniu innych bogów, ale też polega na zaniedbaniu przestrzegania wszystkich przykazań, które Bóg nadał Żydom przez Mojżesza. Po drugie widzimy, że Bóg oczekuje, że ludzie, którzy mu oddają cześć, będą to czynić zgodnie z Bożym Słowem, a nie zgodnie z tym, jak im się wydaje, jak im się podoba. Po trzecie widzimy, że Bóg potwierdza swoje słowo poprzez to, że będzie działał zgodnie z tym, co zapowiedział w Torze, w zwoju prawa. Bóg zamierzał spełnić wszystko, co powiedział, a co zostało zapisane w zwoju prawa. Więc Bóg nie zostawia nam żadnych wątpliwości. Jeśli chcemy oddawać Jemu cześć, to musi się to odbywać na Jego własnych zasadach i warunkach. Oddawanie Bogu czci musi odbywać się zgodnie z Bożym Słowem. To ono ma kształtować to, jak Bogu oddajemy cześć. I tutaj nie ma miejsca na ludzką jakąś tam tradycję. Nie ma tu miejsca na wymyślanie swoich własnych sposobów na oddawanie Bogu czci. Oddawanie Bogu czci musi być kierowane Bożym Słowem. To, że Bóg potwierdził swoje słowo oraz to, że wymaga oddawania czci zgodnego z Jego Słowem, powoduje, że Słowo Boże, czyli Biblia, musi być naszym jedynym autorytetem w tej sprawie. To Biblia musi nam mówić, jak mamy czcić Boga, a naszym zadaniem jest podporządkowanie się jej, ponieważ to jest Boże Słowo. Pewien kaznodzieja, Tim Keller, już nieżyjący, amerykański kaznodzieja, powiedział taką rzecz, że autorytatywna Biblia, czyli taka, która mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, która nakazuje nam pewne rzeczy, jest konieczna, jeśli chcemy mieć relację z Bogiem. Jeśli chcemy Boga czcić. Autorytatywna Biblia nie jest przeszkodą w relacji z Bogiem. Ona jest warunkiem wstępnym do relacji z Bogiem, do właściwego oddawania Bogu czci. Dlatego Biblia musi być naszym autorytetem i ta historia nam to wyraźnie pokazuje. To z kolei oznacza, że Pismo Święte musi być w centrum naszego zainteresowania cały czas bez przerwy. Nie możemy sobie odłożyć zwoju prawa na półkę, bo przestało mieć znaczenie, bo my mamy jakiś inny pomysł na oddawanie Bogu czci, czy generalnie na jakiś kult. Pamiętam, jak mój tata kładł płytki. Był glazurnikiem, czy tam terakotę kładł. Więc jak już przyszło do tego momentu układania płytek, to w jednym ręku była kielnia, można powiedzieć, a w drugim ręku była co? Poziomica. Trzeba przyłożyć płytkę do ściany, przyłożyć poziomicę, żeby ona po prostu trzymała pion. Albo poziom, jeżeli to była podłoga. Więc bez tego oczywiście dałoby radę zrobić, ale efekt mógłby zaskoczyć niejednego, tak? Więc niekoniecznie to byłby dobry efekt. Widziałem takie dzieła, że ewidentnie bez poziomicy były robione i to tragedia. W każdym razie tak samo tutaj, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to cały czas musimy mieć właśnie tą poziomicę w ręku. Historia Kościoła pokazuje nam, że Kościół ma tendencję do odchodzenia od prawdy, od zbaczania spraw, dlatego potrzebuje cały czas tej poziomicy, żeby się korygować. Więc to my mamy się dostosowywać do Biblii, a nie mamy dostosowywać Biblii do nas. Niestety tak się dzieje w dzisiejszym chrześcijaństwie, że są takie ruchy, takie nurty, które próbują dostosować Biblię do siebie. A co nam się nie podoba w Biblii, no to wyrzucamy z Biblii, pomijamy. Więc nie wolno nam tego robić. Biblia staje się wtedy wyłącznie jakimś poradnikiem, z którego możemy korzystać, ale nie musimy. Otóż ta Biblia mówi nam, że jeśli chcemy oddawać Bogu cześć we właściwy sposób, to musimy skierować całą naszą uwagę. Na co? Na kogo? Na Pana Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem. Bóg powiedział o swoim Synu: to jest mój umiłowany Syn, Jego słuchajcie. Bóg powiedział do Mojżesza, że wzbudzi zanim Mojżesz umarł, że wzbudzi Izraelitom proroka takiego jak Mojżesz i że kto nie będzie go słuchał, będzie wytracony spośród ludu. A to zakłada, tak ja czytam, że ten nowy prorok wprowadzi nowe przepisy, nowe prawo, które zastąpi to prawo, które zostało wprowadzone przez Mojżesza. Bo jak inaczej tłumaczyć to, że będzie wytracony ten, kto nie będzie słuchał Jego. Więc to Chrystus, Bóg ustanowił Chrystusa dla nas, abyśmy przez Chrystusa mogli przychodzić przed Boży tron, abyśmy przez Chrystusa jako naszego arcykapłana, żebyśmy mogli oddawać Bogu cześć. I to Bóg potwierdził nam, wzbudzając Go z martwych. Więc jeśli odrzucimy słowo Jezusa, to odrzucamy Boga. Jeśli nie czcimy Boga zgodnie ze słowem Jezusa, to Boga w ogóle nie czcimy. I też musimy pamiętać właśnie, że na czym polega oddawanie Bogu czci. Bo możemy tutaj mieć poprawne nabożeństwo. Możemy mieć wszystkie te elementy, które wpływają na poprawne nabożeństwo. Możemy śpiewać dobre pieśni, możemy czytać z Biblii fragmenty, możemy mieć biblijne kazanie. Ale jeżeli za tym nie idzie coś więcej, to Bóg takiego oddawania czci nie przyjmuje. Bo nie wystarczy mieć poprawne rzeczy w świątyni. Jeszcze serce ludu musi podążać za przykazaniami Pana. Czy serce ludu musi być przy Bogu. Więc jeżeli tutaj robimy poprawne rzeczy, a wychodzimy z tego miejsca i czynimy samowolkę, czy to, co nam się podoba, to kiedy przychodzimy z powrotem do tego miejsca i myślimy, że Bóg nas wysłucha, to się mylimy. Bo Bóg chce czego? Naszych serc. A jeśli nie dajemy Bogu naszych serc, to nie dajemy Bogu nic. Więc nie chodzi o to, żeby mieć poprawne nabożeństwo. Oczywiście dobrze jest mieć poprawne nabożeństwo, ale za tym musi to być coś jeszcze, coś więcej. Więc jeśli nie oddajesz Bogu czci, zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z nauczaniem Chrystusa, to nie oddajesz Bogu czci w ogóle. I to jest Brutalna prawda, szokująca prawda, ale lepiej, żebyśmy usłyszeli to teraz, póki możemy coś z tym jeszcze zrobić. Tak? Bo później już może być za późno, żeby cokolwiek zmienić. Więc jeżeli jesteś osobą, która nie oddaje czci Bogu w taki sposób, jaki On zamierzył, przez Pana Jezusa Chrystusa, zmień to już, teraz. Zacznij czytać Słowo Boże. Zapoznaj się z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa. Zobacz, co On mówi do ciebie. Módl się, aby Duch Święty pozwolił ci zrozumieć ogrom twojego odstępstwa, ogrom twojej winy, tak żeby twoje serce zmiękło, żeby twoje kolana zmiękły przed Nim i żebyś mógł ukorzyć się przed Bogiem. A jeśli twoje serce zmięknie i ukorzysz się przed Panem, to zobaczysz wspaniałą chwałę Chrystusa. Zrozumiesz, co to znaczy, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników i wtedy złożysz swoją ufność w Nim, w Jego krzyżu. I uwielbisz wtedy Ojca. Więc trzeba zacząć od Słowa, od Biblii. A jeżeli się ukorzysz przed Bogiem, to Bóg cię uhonoruje, tak jak uhonorował Jozjasza. Przebaczy twoje grzechy. Da ci życie wieczne. Prowadzi cię do swojej rodziny. To są te wspaniałe błogosławieństwa, które Bóg daje tym wszystkim, którzy ufają Chrystusowi, którzy naśladują Jego, którzy idą za Nim. Więc zachęcam cię do tego z całego serca. Zacznij od Słowa, idź do Słowa, poznaj Chrystusa. Amen.